Rozmowa po dziewiątej.
A gościem rozmowy po dziewiątej jest Adam Ruszczyński, publicysta Radia Zachód i portalu zachod24.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora i dzień dobry radiosłuchaczom.
Panie Adamie, wczoraj w programie Magazynu Śledczego Anity Gargas na antenie TVP zaprezentowano nieznany wcześniej fragment narady z kancelarii premiera z 23 kwietnia 2010 roku, 13 dni po katastrofie smoleńskiej. Tematem tych rozmów właśnie była ta katastrofa. Jaki obraz tamtych pierwszych dni po katastrofie wyłania się według pana z tego materiału?
No ten materiał jest szokujący. Jest to rozmowa w kancelarii, która trwała ponad 2 godziny. Samo wystąpienie pana Edmunda Klicha trwało 2 godziny i to jest, została zarejestrowana wymiana zdań pomiędzy premierem ówczesnym Donaldem Tuskiem a naszym pełnomocnikiem akredytowanym w Rosji, w Federacji Rosyjskiej w sprawie badania katastrofy smoleńskiej. Powiem tak, ja się oczywiście spodziewałem czegoś podobnego, dlatego że no minęło wiele lat, oskarżenia w stosunku do premiera Tuska są znane. Natomiast oczywiście całkiem inaczej, jeśli się słyszy głosy konkretnych rozmówców, ich intonacje, napięcie w głosie, rozżalenie pana Edmunda Klicha w stosunku do...
A to rozżalenie było spowodowane między innymi tym, że on, będąc osobą na tak poważnym i ważnym stanowisku w tym miejscu, po tak istotnej katastrofie dla również Polski, również mówi o tym, że on nie dostał nawet tłumacza czy pieniędzy potrzebnych do realizacji tej misji.
Tak, on nie dostał tłumacza, został wysłany tam praktycznie sam, narzekał też, że nie dostał pieniędzy. Kiedy nie dostał pieniędzy potrzebnych mu do funkcjonowania oczywiście, bo podaje też przykład, opowiada premierowi Tuskowi, że kiedy potrzebny był mu samochód, to musiał dzwonić do swojego znajomego Rosjanina, który mu ten samochód podstawił, a przecież mamy w Polsce ambasadę, która mamy w Moskwie ambasadę, która dysponuje flotą samochodów, są tam tłumacze, a więc rzucenie pana Edmunda Klicha pokazywało Rosjanom, jak bardzo Polska nie dba o wyjaśnienie tej sprawy. Pan Edmund Klich miał też pretensje do premiera, że minęły 4 dni, w ciągu których to 4 dni rząd polski nie potrafił podjąć decyzji odnośnie sposobu procedowania. Natomiast Klich podkreśla, że Rosjanie wtedy byli skłonni przyjąć każde rozwiązanie, które podpowiedziałby rząd polski, jeśli chodzi o zastosowanie procedur badawczych. I w wyniku zaniechań premiera Donalda Tuska Rosjanie podjęli decyzję, że będą, to oni będą gospodarzami śledztwa, do czego żeśmy się dostosowali.
Mamy też przed oczami taki obraz, że taki obrazki, że jak jest katastrofa górnicza czy katastrofa kolejowa, premier, minister rzuca wszystko, jedzie w to miejsce, a tu mamy z tej rozmowy taką wieść, że ten pan Klich nie może się umówić na 3-minutowe spotkanie z premierem w sprawach tak ważnych dla państwa.
To jest kolejna sprawa, bo Edmund Klich ma pretensje w czasie tej rozmowy z premierem, że potrzebował wsparcia premiera wcześniej. Natomiast premier i jego otoczenie polityczne nie reagowało. I co robi zdesperowany Edmund Klich? Idzie o to do mediów i opowiada o tym wszystkim, jak bardzo premier Tusk go nie wspiera w tym wszystkim i jak rządowi polskiemu nie zależy na tym.
Wtedy to ja wrócę.
Się robi kosmiczna awantura i Donald Tusk zaprasza pana Edmunda Klicha i stąd pochodzi to nagranie.
To ja wrócę do tego pytania na początku. Jaki obraz rządu Donalda Tuska wyłania się z tej rozmowy?
No ja powiem krótko, to jest najgorszy premier w dziejach III Rzeczpospolitej. Najgorszy premier, najbardziej niefrasobliwy człowiek, który z tak zwanego haratania w gałę, czyli grę meczyków w piłkę pokazywanych chętnie przez tamtejsze media, zrobił jak gdyby znak rozpoznawczy swojego premierostwa. Dzisiaj nie zawaham się powtórzyć, to był najgorszy premier, najbardziej niefrasobliwy człowiek, który wyrządził wiele szkód Polsce.
Tą rozmową zapewne wypełnilibyśmy o tej sprawie całą naszą audycję, ale mamy też inne tematy. Mi się rodzi tylko w głowie pytanie, czy to było działanie celowe, czy tak jak mówisz ty, zaniedbujące. Ale przejdźmy do następnego.
Gdyby to było działanie celowe i gdyby były przesłanki ku temu, to premierowi trzeba postawić zarzut zdrady dyplomatycznej. Jest taki paragraf. Natomiast ja nawet wolałbym przypuszczać, że jest to cecha charakteru pana premiera, który był człowiekiem niefrasobliwym nad wyraz.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to już temat zgoła inny, ogłosił, że podatek od marketów i podatek od mediów nie naruszają prawa unijnego, to jeśli chodzi o węgierski i polski podatek. Jak ty podchodzisz do tych orzeczeń?
No to jest, można powiedzieć, wspólne zwycięstwo w batalii przeciwko Komisji Europejskiej, ponieważ Komisja Europejska się niezwykle upierała, zaskarżając dwa razy do TSUE tą sprawę, bo po raz pierwszy został podatek wprowadzony w 2016 roku. Później Komisja się odwoływała od tego, ponieważ uznawała, że podatek ten jest progresywny i stanowi pomoc publiczną, która jest niezgodna z unijnym prawem. I 16 maja 2019 roku sąd już stwierdził, że Komisja Europejska była w błędzie. Jednak zwracam uwagę na zapalczywość Komisji Europejskiej w tej sprawie, która, można powiedzieć, szła ostro tutaj w zaparte, no i została wyprowadzona z błędu przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I to jest wspólne zwycięstwo, można powiedzieć, Polski i Węgier. Ale chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię, bo tutaj druga część orzeczenia dotyczy węgierskiego podatku od reklam. I to zalegalizowanie przez Komisję Europejską, a przez TSUE tego węgierskiego podatku reklamowego jest dość istotne, bo może mieć znaczenie dla losów podobnego podatku, nad którym toczy się w tej chwili dyskusja. Jeśli władze przyjmą takie same lub bardzo podobne rozwiązania do węgierskich, to można mieć nadzieję również na to, że opór porozumienia jednego z koalicjantów Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie może zostać wyeliminowany. A więc jest to orzeczenie o dużej doniosłości.
A może też spowoduje, że te duże sieci supermarketów czy sieci koncerny medialne, które nie płacą podatków w Polsce, będą musiały to robić. Zajrzyjmy jeszcze na lokalny rynek polityczny. Zakończyła się, jak chcą niektórzy, jak mówią niektórzy.
Wspomniałbym jeszcze, jeśli można, o podobnym wyroku TSUE w sprawie gazociągu Opal.
A to też ważna sprawa z punktu widzenia również nas, tak, Polaków.
To jest odnoga gazociągu Nord Stream. I kilka lat temu Komisja Europejska przyznała Gazpromowi wyłączność na korzystanie z tej odnogi Nord Stream 2. Sprzeciwiło się temu polskie górnictwo naftowe i gazownictwo, które zostało w tej skardze wsparte przez rząd polski. I tutaj znów Komisja Europejska przegrała i orzekła, że to polskie górnictwo naftowe i gazownictwo i rząd polski ma w tej sprawie rację.
Zajrzyjmy do sejmiku województwa lubuskiego, bo ten tydzień, cały właściwie miesiąc gorący w sejmiku województwa lubuskiego, padł wywołany remisem 15-15 głosów w sejmiku, powoduje, że następują swego rodzaju tarcia. Przyglądałeś się tym, co się działo w sejmiku. Jak według ciebie potoczą się dalsze losy rządzącej koalicji, a także opozycyjnych ruchów? Jakby to można tak klamrą spiąć ten miesiąc roczny, to co byś powiedział?
Ile mamy czasu na odpowiedź, bo to muszę wiedzieć, czy rozwijać szerokie tło przed naszymi słuchaczami.
Trzy minutki i musimy kończyć.
Dobrze. W takim razie, zaczynając już odpowiedzi bezpośrednio na pytanie, nie chciałbym ugrząść we własnych dygresjach później, to powiem, że ten konflikt będzie trwał, dlatego że istotą tego konfliktu jest tak zwana sprawczość. Dla platformy rządzącej województwem w koalicji z PSL-em i z SLD jest to pojęcie kluczowe. Tymczasem zaczynają tracić sprawczość, to znaczy wpływ stuprocentowy wpływ na podejmowane decyzje, bowiem w ciągu ostatnich 2 lat parę osób opuściło Koalicję Obywatelską, przechodząc właśnie do zbuntowanych, bezpartyjnych samorządowców, za którymi stoją prezydenci Nowej Soli i Zielonej Góry.
Samorząd Olfego Lubuskiego też. Bo to są te takie dwa kluby.
Samorządowe lubuskie i bezpartyjni samorządowcy to są te dwa kluby. I wydaje się też, bo odnoszę takie wrażenie, że tutaj PSL stanął okrakiem na barykadzie, bo z jednej strony jest koalicjantem Platformy Obywatelskiej i formalnie powinien wspierać rządy pani marszałek Elżbiety Polak. Tymczasem można odnieść nieodparte wrażenie, że PSL stara się być też po drugiej stronie barykady.
No chociażby pokazując się na konferencjach prasowych z samorządowym lubuskiem, bezpartyjnymi samorządowcami, no mówiąc, właśnie, że mamy podobny program.
No właśnie, czyli PSL występuje tutaj w podwójnej roli i żeby było jeszcze zabawniej, to ostatnio powołano mediatora z PSL-u, pana Czesława Fiedorowicza, skądinąd zasłużonego bardzo działacza.
No i na te mediacje Koalicja Obywatelska nie odpowiedziała, zbojkotowała.
No nie odpowiedziała, no ale jaki mamy obraz? Pan Tomczyszyn, który jest wicemarszałkiem i szefem PSL-u i koalicjantem pani Elżbiety Polak, teraz będzie, że tak powiem, konsultowany przez swojego kolegę z PSL-u, który co, ma go do czegoś przekonywać? Do czego ma go przekonywać, skoro on powinien być lojalnym koalicjantem? Ale nie jest. Też ta cała sprawa pokazuje jak gdyby granice wpływów Platformy Obywatelskiej, a w tle stoi spór o pieniądze i o tą sprawczość, czyli o władzę. Dlatego, że Platforma oskarżana jest o to, że ma swoich ulubionych samorządowców, do których kieruje, do tych samorządów, pieniądze, żeby podtrzymać ich wpływy. Natomiast prezydenci Nowej Soli i Zielonej Góry uważają, że mają za mały wpływ na podział pieniędzy.
Kończąc wątek, pytanie o scenariusze, jakie ty widzisz na koniec, bo jedni mówią, że będzie trwało przeciąganie radnych z jednej strony na drugą, a inni mówią, że będzie, a gdy to się nie uda, to co wtedy?
No, że takie przeciąganie będzie trwało i w tym klinczu można trwać dosyć długo pod warunkiem, że od czasu do czasu zarząd województwa, zarządowi uda się podjąć jakąś decyzję. Możliwe jest też wyjęcie kogoś z bezpartyjnych samorządowców i z samorządowego lubuskiego, bo już tak zrobiono z jedną z radnych Prawa i Sprawiedliwości. Więc sądzę, że takie kuszenie ze strony zarządu będzie trwało. Przypominam, że Platforma, jeśli to dotyczy jej działaczy, nazywa to polityczną korupcją, natomiast teraz jakoś nie burzy się na takie określenie, jeśli mówimy, czy też radni opozycyjni mówią, że Platforma stosuje taką polityczną korupcję. Ja myślę, że taka polityczna korupcja będzie trwała. Natomiast kryzys, który sobie Platforma zafundowała, jest kryzysem na jej własne życzenie, dlatego że to mając przewagę, Waldemar Sługocki, który politycznie odpowiada za to, co się dzieje w województwie, pozwolił na wyjście z klubu Platformy ludzi niezadowolonych z polityki Platformy, którzy zasilili w ten sposób dwa kluby bezpartyjnych działaczy samorządowych, wspomniane już samorządowe lubuskie i bezpartyjnych samorządowców.
A to mówił Adam Ruszczyński, publicysta z Radia Zachód i portalu Zachód24. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.